Cześć Aga.
Cześć, cześć Helena, cześć Sylwia.
Cześć Sylwia.
Dzisiaj w trójkącie, czyli robimy dzisiaj odcinek włączony To pójdzie do pogadanek i do podcastu o rozstaniach. Jakby pogadankowo jestem tu z Sylwią Włodarską, panią swojego szczęścia.
Tak.
Z którą razem właśnie tutaj gadamy o różnych rzeczach. Rozstaniowo jestem z Heleną Bielawską, z którą gadamy w podcaście o rozstaniach. I postanowiłyśmy zrobić taki odcinek właśnie, żeby połączyć swoje siły. Trochę też myślę sobie o takiej idei właśnie różnorodności, trochę goszczenia się, wspierania, jakiegoś takiego, wiecie, takiej wymiany, dodatkowo jeszcze jakichś różnych idei.
No, i dlatego właśnie, sobie myślę, że to takie łatwe, nie? W sensie takim, że mamy siebie w miarę blisko i to po prostu było też łatwo zorganizować.
Tak, to prawda.
Tak, wszystko się zgadza. Zatem porozmawiamy dzisiaj o dupkowatych zachowaniach.
Tak, po angielsku jest taki, wydaje mi się w ogóle taka formuła programów, podcastów, bo widziałam ileś odcinków podcastów w takiej formule, która nazywa się Am I the Asshole Here? Czyli czy to ja jestem tutaj w tej sytuacji dupkiem? I jakoś idea jest taka, że w różnych sytuacjach konfliktowych, zwłaszcza w takim mindsetzie, jak ludzie szukają trochę winnego i tego, kto powinien jednak się tutaj...
Kto powinien przeprosić.
Bić w piersi.
Bić w piersi, tak, to szukają właśnie tego, kto tym dupkiem jest. Ale myślę sobie, że niezależnie od tego, jak bardzo lubimy w konfliktach widzieć obie strony, albo wszystkie strony, to rzeczywiście bywa tak w relacjach z ludźmi, że są jakieś takie rzeczy, których myślę sobie, że warto nie robić, warto się uczyć nie robić, może warto się jakoś zatrzymać, kiedy widzimy, że ktoś dużo tego robi. Pomyślałam sobie, że ten temat właśnie, czy to jest tak, że my jesteśmy w konflikcie, czy to jest tak, że druga osoba takie rzeczy robi, że już to przekracza jakieś granice i po prostu może warto jakoś się rozstać albo gdzieś się trzymać, nie wiem, chronić się przed tą sytuacją, nie? To, że to jest temat, który gdzieś tam w różnych wypływa, różnych odmianach, jak rozmawiam z ludźmi na ten temat. Więc ciekawa też jestem, jakie wy macie jakieś doświadczenia z konceptem.
Ja w ogóle mam też pytanie do Sylwii też i do ciebie, Aga. Bo ja jestem ciekawa, co to znaczy dupkowate zachowanie. Bo ja mam jakieś pomysły na swoje takie zachowania, jak mi przychodzi do głowy, ale też jestem ciekawa, jak wy to rozumiecie, zanim też przejdziemy dalej.
To dla mnie to jest jakimś takim, wiesz, z jednej strony to jest takie pytanie do mnie, czego ja bym chciała unikać w relacjach. Jak ja się nad tym zastanawiałam, to dla mnie ważne jest takie dbanie o swoje potrzeby i siebie, żeby starać się też uwzględniać innych i żeby jakoś wykorzystywać, nie wiem, nadużywać, bez dbania o jakąś, wiecie, dobrowolność tego, że na przykład ktoś mnie będzie wspierał jakoś w dbaniu o moje potrzeby, nie? Także jednym z takich, takie, nie wiem, ten kawałek dbania o dobrowolność innych ludzi jest dla mnie takim, który teraz jest najbardziej na wierzchu, jeżeli chodzi o staranie się unikania dupkowatych zachowań u siebie. Okay.
Tak, mi się z tą dobrowolnością bardzo kojarzy taki kawałek, że w ogóle ja bym chyba podzieliła takie zachowania na jakieś takie dwie grupy. Jedna taka, co w ogóle warto w ogóle tego ludziom nie robić, dlatego że one po prostu generalnie przekraczają granice innych ludzi i poza jakimiś wyjątkowymi sytuacjami, że ludzie się na to umówią i nie wiem, odgrywają jakąś scenę, to że w ogóle warto ich nie robić. A druga grupa to jest taka, która wiąże się z tym, że jeśli mam z kimś relację, zwłaszcza bliską relację, jakąś taką, która ważną rolę w moim życiu pełni, to w tej relacji trochę jakieś mamy zazwyczaj ustalenia dotyczące tego, jak chcemy, żeby w tej relacji co chcemy jakoś, w jaki sposób chcemy się wspierać, w jaki chcemy sposób tą relację budować, o co w tej sytuacji dla nas chodzi. I myślę sobie takiej kategorii dupkowatości, która jest takim przekroczeniem tych ustaleń, które wcześniej zostały w jakiś świadomy sposób z tą osobą
przegadane, podjęte.
Ustalone, nie?
Mnie się to pojęcie też kojarzy z jakąś taką złośliwością, przyszło mi do głowy.
Aha, czyli takie, że ja słowo komuś coś specjalne, nie?
Tak, i to trochę też, no może to moje, może to, nie? Mhm. Ale też jakaś taka kategoria, że, ale to o czym mówicie, to mi się też trochę w tym składa, że to jest o takim, no, niewidzeniu drugiej osoby.
Tak. I właśnie jakoś jak ja tak sobie myślę, to myślę, że są dwa poziomy. Jest taki poziom jakiś ogólnoludzki widzenia ludzi w ogóle i jest taki poziom widzenia drugiej osoby, na który jakoś się umawiamy w danej relacji, który nie obowiązuje mnie w stosunku do wszystkich ludzi na świecie, ale ta konkretna osoba właśnie, tak to w naszej relacji jest, że jakoś tego, nie wiem, to może nie oczekujemy, ale tego się spodziewamy, bo tak to właśnie wyobraziliśmy sobie, że to będzie wyglądać i to zostaje w jakiś sposób przekroczone. Kłopot polega na tym, że wydaje mi się, że w większości naszych relacji, nawet tych bardzo głębokich, my nigdy tego nie ustalamy.
Że to trochę wychodzi w praniu, albo oczekujemy, tak? Że to jest takie niepisane.
Trochę to jest takim małym drukiem, że skoro z kimś na przykład mieszkam, to według
to,
mnie...
To, że to jest oczywiste.
To według mnie to jest oczywiste, że to i to, a druga osoba mówi, ale właściwie to dlaczego? U mnie w domu tak w ogóle nie było. W ogóle to nie jest oczywiste, nie? Na przykład ja mam tak, że jeśli jesteśmy razem w bliskiej relacji, to dupkowatym zachowaniem wydaje mi się jakby notoryczne unikanie rozmowy na temat, który druga osoba mówi, że jest poważnym tematem i potrzebuje na ten temat pogadać. Mm-hmm. Nie? Czyli mamy razem jakąś trudność, ja ci mówię, że mam trudno z czymś, że to jest dla mnie ważne, że chciałabym, żebyśmy o tym porozmawiały i mimo moich wielu prób i takich, powiedziałabym, życzliwych i kulturalnych sposobów zaczęcia tej rozmowy, ona się notorycznie nie jest w stanie odbyć, nie? To mi się wydaje taką sytuacją, która ja właśnie znowu nie wiem, czy rozmawiam o tym z ludźmi w relacjach, czy mówię, słuchaj, jak jesteś dla mnie taką ważną osobą, to ja sobie wyobrażam, że to jest tak, że jak coś jest ważnego, to ty możesz powiedzieć i ja mogę powiedzieć. Ale taka sytuacja, że to się jakoś bardzo notorycznie nie wydarza, no to jest dla mnie sytuacja, w których trochę jak pojawiają się trudności w tej relacji, to trochę nie ma co z nimi zrobić. Bo ja mogę albo się zacisnąć zęby, wytrzymywać, albo sobie jakoś radzić, ignorując tą relację, albo po prostu w ogóle gdzieś przestać tą, no jakby liczyć na tą osobę, że to się rozwiąże, nie? Więc to jest taka sytuacja dla mnie.
Taka patowa,
i też jak bardzo wierzę w komunikację i w to, że jak już zaczniemy rozmawiać, to naprawdę da się prawie każdą sytuację konfliktową jakoś rozwiązać, to ten brak, ta odmowa komunikacji w jakimś temacie, no trochę uniemożliwia rozwiązanie, powiedziałabym, że to taka kluczowa jest sprawa, nie? Że to umożliwia rozwiązanie wszelkich trudnych sytuacji, które mogłyby być.
Tak, i słyszę o tym, że mówisz, że jakoś mówisz o takiej sytuacji, kiedy szukamy takiego dogodnego momentu, kiedy to nie jest, wiecie, teraz natychmiast siądźmy i pogadajmy, nie? Tak. Tylko, że to jest dokładanie starań do tego, żeby jakoś dla ciebie to też była komfortowa sytuacja, bo czasami, nie wiem, jak ja jestem zaskoczona tym, że ktoś chce ze mną pogadać i że to jest coś trudnego, to potrzebuję, wiecie, paru oddechów i takiego okej. Żeby też zadbać, no czasami to zaskoczenie tak mi podnosi
adrenalinę
i niepokój, że chwili potrzebuję, nie? Także to też się staram się jakoś uwzględniać, jak się z kimś umawiam na gadanie o rzeczach, nie? I...
Tak, to w ogóle jest takie słowo, które Gottmanowie, jak jest taki koncept Gottmanów, czterech jeźdźców apokalipsy, takich, którzy
widziałam
najbardziej
ostatnio
relacje
u ciebie na stories, jak
Sylwia piękne koniczki zrobiła dla czterech jeźdźców do prezentacji. To jednym z tych czterech jeźdźców jest tak zwany stonewalling, czyli właśnie trochę dla mnie takie po prostu
Jak głową w mur.
Jak głową w mur, tak. Zblokowanie drugiej osoby i zblokowanie możliwości jakoś skomunikowania się, tak.
Tak, ja mam podobnie, przychodzi mi taka, taka sytuacja do głowy, że na przykład ktoś, nie wiem, z jakimś takim przemyśleniem albo z wiedzą, że to robi, spóźnia się w momencie, kiedy do drugiej osoby to jest ważne, bo chce na przykład zrobić coś swojego, wyjść, załatwić. I też to jest dla mnie taka sytuacja, że próbuję mówić, próbuję rozmawiać, próbuję znajdować różne rozwiązania i wyjścia z tego, a ta osoba nadal to robi. Czyli takie jakieś
powtarzanie pomimo tego, że gadamy, tak. Że jakby zadziewa się to, o czym Aga mówi, że jest ważne, czyli jest komunikacja, niby jakąś rzecz omawiamy, ustalamy coś, a potem po raz enty i enty
to się wydarza.
Tak, nie? Więc to też jest takie trudne.
Tak, ja sobie myślę o tym, że jakoś powtarzalność dla mnie nie jest takim aż strasznie, taką strasznie trudną rzeczą, bo jakoś mam bardzo dużo chyba przestrzeni na to, że ludzie nie są tak idealni, jak im się wydaje, i to, żeby chcieli czegoś nie robić, nie sprawia, że tego nie robią. Powtarzalność jakoś dla mnie oznacza, że to jest temat, o którym dalej trzeba rozmawiać i szukać sposobów.
Że skoro to nie działa,
że skoro to nie działa, to coś innego. I też skoro to się dzieje i ktoś to robi, to jest jakaś sytuacja, która sprawia, że to się dzieje. I myślę sobie, jakoś, nie wiem, bo to akurat jest przykład spóźniania. Myślę sobie, że są takie rzeczy, które ktoś by powtarzalnie robił i powiedział, że nie jest w stanie tego nie robić, i by powiedział, że to jednak, no nie, że to się już nie mieści w moich granicach, nie? Jakby tolerancji. Ale myślę sobie, że są takie sytuacje, w których właśnie ta komunikacja i to, że gadamy o tym, może spowodować czasem, że nawet jeśli to, że ta rzecz się dalej powtarza, to to jest do jakoś poradzenia sobie i pomieszczenia. Przychodzi mi tu do głowy taka sytuacja, jak patrzę na ludzi, którzy mają rodziny, dzieci i tak dalej. No, ja mam dorosłe dziecko, więc jakoś widzę, że pewne procesy jednak odchodzą wtedy, nie? Taka sytuacja takiej za krótkiej kołdry, czyli generalnie taka, że wszyscy są zmęczeni, wszyscy mają za dużo, nigdy wszystkie zadania nie są wykonane, zawsze na coś zabraknie czasu, nie? I że w tej sytuacji to, że druga osoba na przykład notorycznie się z czymś nie wyrabia, to jakoś może być dla mnie o tej za krótkiej kołdrze, nie? Tylko, tylko brak rozmowy o tym uniemożliwia zobaczenie, o co w tym chodzi.
Tak, właśnie też mi to przyszło
do głowy.
Albo
jakieś takie, olejmy już to, nie? W sensie, dobra, to już zostawmy i może wróćmy do tego za pół roku, jak tam coś się zmieni, nie? Że też można jakoś nie próbować na siłę, że wyobrażam sobie, że są takie sytuacje, w których ja jestem bardziej okej z tym, żebyśmy odpuścili jakiś temat, niż żebyśmy jakoś na podstawie tego decydowali o tym, czy tobie na mnie zależy, albo mi na tobie i tak dalej, nie?
Tak, to co powiedziałaś, to że czasami coś wydaje nam się dupkowatością, a jest to czymś, czego na przykład druga osoba po prostu nie jest w stanie zrobić, wykonać, zmienić.
Uczy się tego. Albo właśnie, po prostu.
Za krótka kołdra,
nie?
Tak, w tym paradygmacie porozumienia bez przemocy to jest w ogóle trudny koncept, nie? Że to jest wyzwanie gadania o tym.
Aha.
Dlatego, że to jest gadanie, jakby pomieszczenie dwóch rzeczywistości w jednym, jakby wiecie, pokoju. Jednej takiej, że ludzie robią najlepiej, jak są w stanie. No, czyli nawet jak są dupkami, to nie mogą inaczej, lepiej, nie? Z tym, że jednak jakaś taka świadomość, że coś jest bardzo jakimś znaczącym przekroczeniem czyichś granic, no jest w stanie czasem pomóc ludziom tak poukładać swoje priorytety, żeby się na przykład powiedzieć, okej, to jednak skoro to robię, to nauczę się tego nie robić, nie? No i myślę sobie o takim kawałku, że niezależnie od tego, że ta druga osoba robi najlepiej, jak potrafi, to ja mogę mieć tak, że chcę się przed tym chronić.
Mhm. no myślę sobie o jakiejś takiej, wiecie, przemocy, chociaż nie wiem, czy to, no grubo, nie?
Przemoc ale zdecydowanie jest dupkowatym zachowaniem.
Jest, no nie wiem, czy to, no, naprawdę, że nie wiem, w filmach oglądam, albo no, widzę takie sytuacje, gdzie ktoś stara się nie stosować przemocy fizycznej, a to się nadal powtarza, nie? I to już jest takie, no, że tak, większy dystans między tak. nami. Tak.
Przyszło mi do głowy, co myślicie o takim zdaniu, że skalę dupkowatości i tych dupkowatych zachowań trochę określam ja. W sensie, że jeśli
co
ty
jest
robisz...
dla mnie bardziej, a co
tak,
nie?
Bo i to nie znaczy, że ja oceniam, że to było dupkowate i na razie, tylko że jeśli w mojej skali coś jest dupkowate, to ja mogę podejść, o tym porozmawiać i zweryfikować, co ta druga strona o tym. Co wy o tym zdaniu myślicie?
Tak, chociaż myślę sobie, że jak pytałyśmy różnych ludzi o to, co to w ogóle znaczy dla nich być dupkiem w relacji i dupką, bo stwierdziłyśmy, że to niesprawiedliwe, żeby był tylko męski tak. rodzaj.
Końcówek.
Dupeczko.
Tak.
Dupeczko.
To już chyba inna sytuacja. To myślę sobie, że tak, że jest bardzo, że to jest trochę tak, że są pewne rzeczy, co prawie wszyscy się na to zgadzają, a są rzeczy, które są subiektywne. Są rzeczy, które ja widziałam, że ludzie pisali, że to jest dla nich dupkowate zachowanie, a ja myślałam sobie, że ale dlaczego wcale nie? I w drugą stronę było tak, że były takie, które myślę sobie, że byłyby takie, które ktoś by powiedział, że w porządku, a ja bym powiedziała, że nie jednak. Więc, że jest pewna sfera taka, w której jakoś właśnie to jest dla mnie o tym kawałku umowy, że żebyśmy razem mogli odnosić się do jakiegoś wzorca czegoś, czego nie robimy, to potrzebujemy pogadać o tym, jaki ten wzorzec w naszej relacji jest. O, i teraz mi przychodzi do głowy, że jakimś jednym wzorcem jest dla mnie dobrowolność i równogodność. I to jest taki wzorzec ogólnoludzki. Czyli że są rzeczy, których no po prostu nie robi się ludziom, nie? Nie wiem, nie zmusza się, nie robi się na siłę, nie przekracza się ich granic, nie stosuje się przemocy, nie wiem, nie zastrasza się ludzi jakoś, nie nadużywa ich. I to jest jakiś jeden kawałek, który jakoś jest taki uniwersalny, ale no drugi jest właśnie na przykład taki typu, czy ja muszę wszystkim ludziom szczerze mówić, co o nich myślę, czy ja muszę wszystkim ludziom mówić, jakie mam potrzeby, nie? Czy ja muszę wszystkim, czy jakoś ja nie wszystkim ludziom, albo nie obiecuję, że będę z każdą swoją trudnością do tej osoby przychodzić, albo wszystkie sekrety jej opowiadać, albo nie wiem, no jakiś poziom intymności domniemany w danej relacji jest umówiony, ustalony w tej relacji, on nie musi być. Może być tak, że każdy z nas ma inne wyobrażenie i się potrzebujemy wynegocjować to, nie? I spotkać. Albo to jakieś takie, wiecie, też takie przykłady, powiedziałabym takie, no nie wiem, to, że ktoś przyszedł do domu, nie ugotował obiadu, bo nie miał siły i drugi wraca, nic nie ma do jedzenia, no to też powiedziałabym, że zależy, nie?
Tak.
Albo czy ktoś, czy ja będąc w związku mogę sobie za własne pieniądze kupić samochód, nie ustalając tego kompletnie z drugą osobą, zależy, nie?
Zależy, na co się umówiliśmy.
Zależy, na co się umówiliśmy.
Albo sobie myślę, że może, no, że trudno wszystko tak ustalić, nie? Ale tak, że tak. Jak wychodzi ta kolejna rzecz, to to jest taka rzecz, o której nie gadaliśmy,
tak,
nie? Pogadajmy.
I nie wiemy, co z tym zrobić.
Mam ochotę, po prostu zarobiłam kupę szmalu i mam ochotę naprawdę kupić sobie coś i nie pytać się ciebie, co ty na to, nie? I co ty na to, że ja mam taką zrobię. Ochotę, nie? Na to.
No. Tak, tak. I tak myślę sobie o tym, że gdzieś tutaj też się spotykają właśnie takie normy społeczne, jakieś normy ogólnoludzkie z takimi ludzkimi, osobistymi granicami.
Bo miałam takie odkrycie, że bardzo często włączają mi się takie dupkowate zachowania, jak sobie myślę, że ktoś ma mnie w dupie. Wiecie, że takie w ogóle...
A opowiesz właśnie więcej, bo jestem ciekawa, jak to, ja to na przykładach najbardziej mi się...
No, że na przykład ja wołam, wiecie, mówię, że obiad i że obiad za 10 minut i że już w zasadzie wyjmuję i że ktoś nie przychodzi, z tym myślę. I jak zaczynam myśleć, że ktoś ma mnie w dupie i że to jest dla tej osoby nieważne, więc już ja jestem nieważna i mi się, wiecie, taka galopka zaczyna robić, nie? To, że zauważam, że to był kiedyś taki trigger dla mnie, że mi się wtedy strasznie napięcie podnosiło, że potrafiłam, wiecie, zaraz zacząć mówić jakimś takim tonem i jakieś takie rzeczy, wiecie, też, jakąś taka, wiecie, od razu mi się krytyka wylewała, nie? Więc widzę sobie, że też jakoś mogę zauważyć, co w ogóle uruchamia u mnie takie... Także w ogóle, wiecie, NVC i takie podejście, że wszyscy robią najlepiej, jak potrafią, są w stanie w tym danym momencie, mają zasoby, to jakoś u mnie obniżyło poziom mojej dupkowatości i takich zachowań, które dla mnie tak osobiście są dupkowate, tak jak pytałaś o tą, nie, taki koszyczek, to mi się to połączyło z tym takim, z tym po prostu, wiecie, hasłem, które się wyświetla, o, pewnie mam je w dupie, jestem nieważna.
Tak, i przychodzi mi do głowy, że... Jedno to naprawdę dużo tych zachowań dupkowatych jest związanych z regulacją i z tym, że ludzie nie radzą sobie z napięciem.
No właśnie,
że to bardzo, tak, bardzo dużo tych zachowań to jest sposób na rozładowanie napięcia, nie? I że jak ludziom się to napięcie podnosi, to wtedy im wychodzą takie akcje, takie zachowania, takie słowa.
No.
To jest jakaś jedna bardzo duża rzecz, która uważam, że ma sens jakoś sobie oglądać. I druga, którą ty powiedziałaś, która mi się bardzo też jakoś kojarzy, to, że bardzo często motywacją tych dupkowatych zachowań jest potrzeba bycia widzianym i słyszanym. Mm-hmm. Lub bycia widzianą i słyszaną.
Co pod uwagę. Jest,
tak. I potrzeba w ogóle kontaktu, co jest jakoś absurdalnie, kompletnie jakieś zaskakujące, ponieważ ostatnią rzeczą, która osoba potraktowana w dupkowaty sposób miała ochotę zrobić, to ciebie zobaczyć.
Tak. Marshall mówi, że to jest taki tragiczny sposób na próbę zaspokojenia swoich potrzeb. Tragiczny w takim sensie, że on po prostu jest w drugą stronę działa, nie?
Tak, ja tak jak myślę sobie o małych dzieciach, które, nie wiem, czasem ludzie nie są w stanie zrozumieć, czemu dziecko pluje i kopie, i że to jest o potrzebie kontaktu, to jestem się, kurczę, wszyscy to robimy.
Wszyscy to robimy, tylko nam rosną potem, ten repertuar nam się powiększa.
Tak, nie? Że to może nie jest takie, że są jakieś bardziej wyrafinowane sposoby, może kogoś nie kopiemy w nogę albo nie gryziemy w rękę, nie? Ale dalej to jest tak, że jako...
Ale już trochę rzucić czymś możemy.
Ale ja słyszałam o zgłaszaniu do urzędu skarbowego, jakoś tak mi się, że na przykład ktoś kogoś zgłosił do urzędu skarbowego.
I że to też było z potrzeby bycia widzianym, tak, i kontaktu, no. Ja widzę na przykład, miałam ileś tam takich rozmów z ludźmi, którzy się rozstawali albo byli po rozstaniu, i jak ludzie się rozstają, to czasami jest tak, że jednej ze stron jest trudniej zaakceptować to rozstanie, tak? I chciałaby tak naprawdę, żeby ten związek dalej trwał. I to bardzo często jest osoba, która się zachowuje w dupkowaty sposób, słuchajcie, ta, która nie akceptuje tego rozstania i jakby znowu jest to tragiczny wyraz, powiedziałabym, tej potrzeby, albo wiem... Jeśli ktoś się ze mną rozstaje, bo uważa, że jakoś nie było dobrze, a ja po prostu jeszcze mu dociskam i robię mu świństwa, ponieważ nie akceptuję tego rozstania, to ostatnia rzecz, która tej drugiej osobie przychodzi do głowy, to żeby ten związek próbować jeszcze raz
W ogóle rozmawiać o tym, pracować.
I rozmawiać o tym, żeby ten związek z powrotem zaistniał, nie? Ale to jest coś, co ileś tam razy mi się zdarzyło spotkać, że właśnie osoba, która chciała dalej razem być, tak naprawdę zachowywała się dużo gorzej niż osoba, która już chciała rozluźniać relacje i jej nie chciała.
To ja jeszcze jak spotykam się z takim tragicznym sposobem próby zadbania o potrzebę sprawczości. Czyli skoro ja właśnie w podobnej sytuacji, jak ty mówisz, że to kto inny trochę zdecydował o tym rozstaniu i to było zaskoczenie dla tej osoby, no to może nawet i ona sobie myśli, w sumie to dobrze, bo już było jakoś nie za fajnie, no ale też chce mieć coś do powiedzenia, nie? I też chce w jakiś sposób decydować o tym, jak to będzie wyglądało i też czasami ma takie właśnie jakoś wychodzą takie zachowania, które są z dupkowatych, nie?
Tak, i myślę sobie, że właśnie w stresie, w napięciu, w emocjach, w tym jak te nasze potrzeby takie bardzo ważne dla nas właśnie związane z tym, że ktoś nas widzi, są niezaspokojone, to trochę z każdego z nas, każdej wychodzi trochę ta dupkowatość, nie? Więc też bardzo to dla mnie ważne było w tym temacie, że to nie jest temat o tym, jak ludzi innych diagnozować i oceniać i mówić, jacy są, tylko trochę bardziej jak popatrzeć też, co my sami robimy w relacjach i co właśnie warto by było jakoś jakoś wlać jakąś świadomość, w ogóle wyciągnąć to na wierzch, dlatego, że moim zdaniem jest tak, że dupkowate zachowania w 90% prowokują kolejne dupkowate zachowania.
I to jest lawina po prostu dupkowatości.
Śnieżna kula dupkowatości.
No.
Ale to mi też, jak rozmawiamy, to mam taką scenkę przed oczami, że na przykład siedzą właśnie trzy koleżanki i... No dobra, poczekaj, to inaczej.
Dawaj, ja bardzo się zaciekawiłaś.
Jedna opowiada o tym, że jej facet, partner, partnerka, osoba bliska coś zrobiła. No i dwie pozostałe mówią, ale to dupek.
Mhm.
I że to, o czym rozmawiamy, to, to jest też dla mnie o tym, że... Znaczy, to, o czym powiedziałaś, tak? Że osoby, które są w relacji, na przykład romantycznej, ustalają to między sobą, co jest dla nich ich granicą. I możemy się spotkać z tym, że będzie dla nas nowe, niezrozumiałe, inne, że ktoś ma inaczej w swojej relacji. I to też nie oznacza, że mamy, nie wiem, prawo, czy to, żeby mówić od razu o tej drugiej osobie, że jest dupkiem.
To jest skomplikowane.
To skomplikowane.
To skomplikowane, ponieważ w takich sytuacjach trzech przyjaciółek zdarza się, że jedna z nich opowiada o rzeczach, które są ewidentnie przemocą. I czasem jest tak, że powiedzenie komuś, ja też to czasem robię, jak przychodzą do mnie ludzie, że mówię, słuchaj, czy tobie się nie wydaje, że jednak to trochę jak przemoc wygląda, co ty mi opowiadasz, nie? Albo czy ty się nie zastanawiałaś na przykład, czy chcesz ze mną obejrzeć jaka jest taka, wiecie, definicja przemocy i czy to, co ty opowiadasz, to czy jakoś tobie nie wygląda na coś takiego. Więc myślę sobie, że są takie sytuacje, kiedy jakoś nazwanie tego pomaga się komuś chronić, ale są też sytuacje, kiedy jak ktoś narzeka na swój związek i narzeka, jak jest fatalnie, to rzeczywiście podłączenie się pod to narzekanie z jakimś swoim oburzeniem, no bywa ryzykowne, nie? Myślę też sobie, że jak ktoś przychodzi i narzeka na swój związek, to narzeka właśnie na to, że coś się wydarzyło, co jednak między tymi ludźmi jest uznane za coś nie w porządku, nie? Chociaż jest pytanie, ja też to pytanie często zadaję, a czy ty mu mówiłaś, czy ty mówiłaś, że to jest nie okej? Czy wyście o tym gadały, że tego nie chcecie, żeby robić? Czy to jest tak, że ty zakładasz, że tego się nie robi, bo taki masz wzór relacji wyniesiony na przykład z domu?
Tak, i to mogą być te trzy przypadki, nie?
Tak,
że...
tak.
Że dzieje się coś, co jest jakoś przemocowe i fajnie by było jakoś to nazwać i się temu zobaczyć. Przyjrzeć. Tak, drugie, coś, co ktoś przekracza jakieś granice i robi, albo nie wiem, robi rzeczy, na które
ustalone
się nie ustalone, nie umówiliśmy się na to, no albo ja mam oczekiwania, których nie ujawniłam. I takim moim sposobem na to, żeby sobie poradzić z tym napięciem, które się pojawia, to jest wygadanie tego koleżankom, nie? I może to mi pomoże się zebrać.
Tak, ja myślę, że czasem
tak.
To jest fajny wstęp do gadania właśnie jakoś w swojej książce o komunikacji, która prawie się już napisała, właśnie jest taka propozycja, żeby jeśli nam jest bardzo trudno pogadać z kimś o jakimś temacie, to żeby najpierw przećwiczyć sobie tą rozmowę z kimś innym.
I właśnie cały czas też myślę o tym, że jest to taki temat, który trochę jakby chcemy czy nie chcemy doprowadza nas do tego, że warto rozmawiać i warto się komunikować.
No mega.
Że... To chyba po prostu fanki komunikacji. Fanki komunikacji. Jednak nadal.
Miejskiej też.
Międzyludzkiej i miejskiej.
Tak, że to, że pojawia się w nas napięcie, że czegoś nie wiemy albo chcemy coś ustalić w relacji, czy romantycznej, czy przed rozstaniem, po rozstaniu, z przyjaciółką, to jest tak naprawdę o komunikacji.
Ja mam taką teorię, że jednak większość trudnych sytuacji, większość rozstań jest z powodu braku komunikacji, nie? I z powodu trudności w komunikacji szeroko rozumianej ale komunikacji. Przyszła mi jeszcze do głowy taka sytuacja, że jakoś, że inaczej traktujemy różne dupkowate zachowania w tym momencie, kiedy one się pojawiają na takim momencie, wiecie, że tak jeszcze nie jesteśmy super w związku, albo zaczynamy, albo próbujemy, albo tak się poznajemy. No i ktoś wyjeżdża z jakimś takim, wiecie, z zachowaniem, który mówi, o nie, 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 to jak coś takiego się tu dzieje, to ja nie chcę w to dalej iść, nie? A bywa tak, że po wielu jakichś latach relacji, a po wielu latach jakiejś zainwestowanej energii w daną relację, w sytuacji, kiedy ta relacja się składa i z dobrych, i ze złych, no z różnych doświadczeń, rzeczywiście jakieś zachowania takie dupkowate się pojawiają. Może właśnie te same, które gdyby się pojawiły na samym początku, to byśmy gdzieś...
indziej tą energię wydatkowały.
Tak, tą energię wydatkowali, nie chcielibyśmy w to iść. No to tutaj w tej relacji już, która została jakoś zbudowana, w którą jest dużo zainwestowane, jakoś myślę sobie i logiczne to jest dla mnie, że ludzie mają większą gotowość, większą energię do tego, żeby jakoś próbować tą sytuację właśnie za pomocą komunikacji rozwiązać, niż powiedzieć nara, to ja w to nie wchodzę.
Tak.
I chcę sprawdzić z wami, bo mi się wydaje, że duża część jakiejś takiej pracy z ludźmi w konfliktach i w takich około rozstaniowych sytuacjach, to jest taka sytuacja, w której no z jednej strony jakoś bardzo mi nie pasują różne rzeczy, ale z drugiej strony wiem, że to, ta relacja się nie składa tylko z tych rzeczy i że bardzo mi zależy na tym, żeby jednak coś z tą drugą osobą wypracować.
I o co pytasz? Czy mamy podobne doświadczenia?
Czy macie podobne doświadczenia, ale też jakoś myślę sobie, że to fajne, żebyśmy pogadały, co się, jakoś co można wtedy robić.
Ja w ogóle mam tak o tym, co powiedziałaś, że... jeszcze ten temat tego, że na przykład poznajemy kogoś i ten ktoś robi coś dupkowatego, to wtedy mamy większą łatwość, żeby powiedzieć to nara. Ale też mi przyszło do głowy, że wtedy też fajnie byłoby komunikacyjnie się porozumieć i dowiedzieć, o co chodzi. Że to powiedzenie nara też jest takie prostsze. Nie wiem, czy to dobre słowo, ale chodzi mi o to, że mam... takie poczucie, że w takiej sytuacji też możemy usiąść i porozmawiać, co pewnie jest trudniejsze, bo kogoś jeszcze do końca nie znamy, nie wiemy, ale że też można to zrobić. To mi przyszło do głowy. Bo, a kolejna rzecz, która też mi przyszła do głowy, że wiecie co, mówimy o tym i ja mam teraz i tak was słucham i przyszło mi do głowy, że w mojej głowie jest tak, że dupkowatość to jest coś małego, a przemoc to jest coś dużego.
Okay.
I bardzo mi to teraz, powiem wam, układam to sobie.
Bo ja mam jakieś takie wyobrażenie, że to jest jakaś, wiesz, ciągła kontinuum i że nie ma takiej ostrej granicy między jednym a drugim, co zresztą powoduje, że łatwo jest to jakoś przekraczać.
Tak, że nie? Przemoc taka emocjonalna może być, wiesz, no ja przecież cię nie biję, nie? Ale na przykład gaslighting zastosuję i mówię, że przecież tak nie czujesz, przecież tak nie jest.
Nie przesadzaj, przewrażliwiona jesteś, co ci się
wydaje. A taka emocjonalna.
Coś ci się wydaje, ubzdurało ci się, nie?
Że i to... teraz, czy to jest przemoc, czy to nie, nie?
A dupkowate? Nie?
Tak.
Jak myślę sobie na przykład, no nie wiem, jak ludzie się kłócą, wrzeszczą na siebie i tak dalej, no to wiecie, kłócą się i ludzie tak, że kłócą się jak zaczynają relacje. Myślę sobie, jak jesteśmy ze sobą od miesiąca i każda nasza rozmowa się kończy kłótnią, to ja... Wiesz, to właśnie ja nie wiem.
To jest chyba takie doświadczenie, że może co, zacznę kolejną rozmowę i ona się znowu zacznie
kłótnią. No właśnie, skończy, nie, właśnie czy ja, tak? Natomiast myślę sobie, że jak jestem z kimś bardzo długo i kłócimy się, widzę, że teraz się jakoś teraz dużo kłócimy, ale tak zawsze nie było i przedtem były jakieś dobre doświadczenia i w ogóle generalnie mam takie wyobrażenie, że ten człowiek mi jakoś wie, że jest między nami właśnie jakiś szacunek, jakaś dobrowolność, jakieś porozumienie, no to mogę mieć różne myśli, nie wiem, czy temu człowiekowi jest jakoś bardzo teraz trudno, czy jakoś coś się dzieje, czy ma depresję, czy może jakoś jakaś życiowy kawałek ma jakiś taki, z którym się zmaga i sobie nie radzi, może potrzebuje pomocy.
To myślę, że inne wtedy jest... ludzie chodzą, na przykład też nie? się decydują często na terapię, tak, nie? Że to nie? jest taki, taka taki sposób na to, żeby...
Że chcę o tym pogadać.
Chcę o tym pogadać, chcę zobaczyć, czy jak pójdziemy, jeszcze ktoś będzie, kto nas będzie wspierał, to nam to jakoś pomoże, nie? Że ja ubolewam nad tym, że na mediację jednak najczęściej, przynajmniej do mnie, trafiają ludzie, jak już są zdecydowani, że się rozstają, nie? I często słyszę, że o rety, szkoda, że w zasadzie nie skorzystaliśmy wcześniej, bo rzeczywiście taka... pobycie w takim procesie to pomaga nawet się uczyć komunikacji, nie? I zobaczyć, że to można robić inaczej, że można szukać innych rozwiązań. Natomiast no, z mojego doświadczenia to akurat na mediację, czyli to czym ja się też zajmuję, to trafiają ludzie już z decyzją, że się rozstajemy. Jak to zrobić, żeby to było jakieś takie...
wiecie,
jak najmniej jakoś nas kosztowało, żebyśmy z kimś mogli żeby był ktoś, kto jakoś nam stworzy warunki do tego, żeby pogadać w taki sposób, w którym się czujemy bezpiecznie.
Tak, ja sobie myślę o takiej, w ogóle jaki tu wording wymyślić, że tak powiem, żeby jak w ogóle sprzedać ten pomysł, że w konflikcie szukamy wsparcia. Wiesz, czy to się miało jakiś coaching konfliktu nazywać, nie? Czy jakieś wsparcie w konflikcie, nie, jakieś konsultacje takie około konfliktowe. Ja mam akurat tak, że ja mam sporo doświadczeń z gadaniem z rodzicami, którzy mają różne konflikty i korzystają z mojego wsparcia, ponieważ to są rodzice, którzy przychodzą pod hasłem pomocy dzieciom, nie? Czyli zaczynają od tego, że chcą pomóc dziecku, któremu jest trudno. W trakcie okazuje się, że tak naprawdę to jest im na przykład trudno razem wspólnie określić, jaki jest kłopot, który ma dziecko, albo że część tego konfliktu polega na tym, że każdy z nich ma inny pomysł, co zrobić w tej sytuacji, albo że trudność dziecka w ogóle wynika z tego, że oni są w napięciu, konflikcie i dziecko na to tak reaguje. I myślę sobie, że jest jakaś ilość sytuacji, w których rodzice do mnie przychodzą i rozmawiamy właśnie o ich konfliktach i o tym, jak mogą razem sobie ze sobą jakoś wesprzeć się, jak mogą razem ze sobą wyjść z tej sytuacji. Właśnie jakby od tej strony, więc jakoś bardzo potwierdzam, Sylwia, to co mówisz, że to, że ci ludzie właśnie w tej fazie takiej, w której generalnie jest między nimi dużo tych punktów stycznych, dużo elementów wspólnych, to, że oni chcą razem gadać, że chcą razem, chcą się razem dogadać, chcą razem budować swoją relację, nie? Mają jakby tak, jakbym powiedziała, że w tym banku takim relacyjnym, na tym koncie relacyjnym, nie? To nie jest tak, że to konto jest puste. To jest tak, że ono jakoś w tym momencie właśnie zaczęło bardzo z niego dużo wyciekać, ale tam dalej jeszcze jest sporo zasobów. I to są sytuacje, kiedy rzeczywiście ja też mam wrażenie, że takimi bardzo prostymi narzędziami komunikacyjnymi udaje się czasem bardzo dużo zrobić.
Tak. Wiecie, że gdzieś widziałam a propos tego, dosłownie wczoraj albo przedwczoraj, znajdę to, że są jakieś statystyki a propos spraw rozwodowych, że jakiś sąd w Polsce zaczął więcej par kierować właśnie na mediację. I że ta ilość zmalała rozwodów. Ale muszę to sprawdzić dokładnie, czy to dobrze, ale właśnie o komunikacji, nie? Że po prostu idźcie najpierw i porozmawiajcie.
Tak, do mnie często trafiają ludzie porozmawiać o tym, jak to zrobić, żeby na przykład jakoś uwzględnić dziecko.
W rozstaniu.
W rozstaniu. Jak powiedzieć o tym dziecku, a jak się wymieniać opieką, nie? I wychodzi na to, że często dochodzimy do takiej konkluzji, że jakby nadal nauczenie się komunikacji, bo jakby nie
przegadamy... Nadal jest istotne.
Jest nadal istotne, bo nie przegadamy wszystkich, żebyśmy nie wiem jak bardzo próbowali ustalić, kto za rok, za dwa lata pojedzie na wakacje, w którym tygodniu, którego miesiąca, albo u kogo będą święta i tak dalej, to jakby nie obgadamy wszystkich, życie jest bardzo zaskakujące i nie przegadamy wszystkiego, więc nadal to, żeby się ze sobą tak komunikować, żeby to było właśnie tak, w jakiś taki sposób, który nas wspiera i pomaga nam posuwać rzeczy do przodu, no to nadal jest istotne, nie? I...
Czyli bez względu na to, jaka jest sytuacja, to nauczmy się rozmawiać w każdej sytuacji.
Tak, że to jest coś, co wydaje mi się będzie nieustającym tematem. Myślę, że jeszcze wiele odcinków na ten temat będzie, że jeśli ludzie mają wspólne dzieci, to tak naprawdę się nie rozstają, w sensie dalej
nawet jak się rozstają,
dalej się potrzebują komunikować, dalej potrzebują mieć relację ze sobą konstruktywną, na ile to jest możliwe i dalej potrzebują pracować nad tą relacją, mimo że już nie są razem.
I nawet jak są te sytuacje dupkowate albo zachowania, to nadal jest o tym, że jesteśmy w tym razem
rodzicielstwie. Tak, nadal to jest drugi rodzic mojego dziecka, który jest dla niego bardzo ważny.
Tak, i dopóki dziecko... Przychodzi taki moment, kiedy już dziecko sobie rzeczy różne z drugim rodzicem ustala. Ja jestem akurat jakby życiowo tak mam, że...
Że
tak mam i że przyszedł taki moment, kiedy moje dziecko wspólne z moim byłym mężem sobie już po prostu rzeczy z nim ustala, chociaż my i tak się widujemy i gadamy, nie? Ale jakby dużo mniej już takich, wiecie, około jaka szkoła, a co gdzieś, nie? Że jakby no po prostu dziecko rośnie i to też odchodzi, natomiast fajnie móc się na przykład spotkać na herbatę, gdzieś razem czasem wyjść we trójkę, nie? I ta taka udrożniona komunikacja
jest bardzo ważna.
Jest pomocna, no. I jeszcze mam jedną rzecz, którą chciałam powiedzieć, że pokutuje takie przekonanie, że zapraszanie trzeciej osoby, jak jest konflikt, to jest, wiecie, pranie brudów, nie? I robienie rzeczy w niecywilizowany sposób, że ja parę razy usłyszałam, że ktoś przyszedł, no ale jest jakoś, no... Trudno tej osobie z tym, że to nie robimy tego w cywilizowany sposób. Jakoś bym bardzo chciała powiedzieć, że to jest bardzo jakoś cywilizowany sposób jednak zaprosić trzecią osobę, która będzie właśnie dbać o to, żeby każdy mógł się wypowiedzieć, żeby dbać o jakiś taki właśnie poziom napięcia, jakoś zauważać to, że słuchajcie, robi się coraz szybciej, może otwórzmy okno i niech każdy pójdzie na herbatę, nie? Na chwilę. Albo to może ja mogę powtórzyć tak, jak ja to rozumiem, że to jest naprawdę, to nie jest taka sytuacja, w której ja mówię, ty robisz źle, ty robisz dobrze i szukam winnego, tylko w ogóle wyjście poza ten paradygmat szukania winnego jest takim czymś wow, nie?
Ja mam taki pomysł i chciałam to powiedzieć, żeby się nagrało, żeby mieć motywację, że chciałabym jeszcze Sylwię zaprosić do tego, żeby porozmawiać. Jest taki konstrukt, który nazywa się planem rodzicielskim. I często te osoby przygotowują właśnie na mediacjach przed rozwodem, na przykład. I myślę, że mogłybyśmy też o tym porozmawiać więcej, jakby się Sylwia zgodziła.
Ja miałam taką myśl, żeby w ogóle kiedyś Sylwia porozmawiać o tej zawodowej stronie, czyli o takim w ogóle kawałku, jak to jest, jak idziemy do kogoś po wsparcie, do profesjonalisty po wsparcie w naszym okołorozstaniowych sprawach. Ale pomyślałam sobie też, że chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, jak już gadamy o tym, że w tych różnych trudnych i sytuacjach, i takich sytuacjach, kiedy właśnie trochę się pojawia tej dupkowatości, to przychodzi nam do głowy taki pomysł, że słuchaj, jak jest trudno, to może pójdźmy do kogoś po pomoc. I moim zdaniem, ja mam taką hipotezę, że ludzie, którzy są w kolejnych związkach, robią to dużo szybciej.
Tak,
że jednak w ogóle wydaje mi się, że są nawet takie badania, że kolejne związki, cokolwiek by powiedzieć, bo trochę gadałyśmy o tym, że jak już ktoś parę razy porandkował w młodości, to właściwie zawsze prawie kolejny związek jest kolejnym związkiem, każdy. Ale powiedzmy, że ktoś był, nie wiem, 10 lat w związku, ileś tam kilkanaście, albo miał już taki związek typu, nie wiem, dzieci, mieszkanie razem i potem się rozstaje, wchodzi w kolejny, to generalnie jest tak, że te kolejne związki są bardziej
otwarte, nie wiem, na komunikację.
Jest na komunikacji, podmiotowości, dobrowolności, że ludzie wyciągają wnioski z tych swoich poprzednich relacji, próbują uczyć się tego, czego nie umieli. Więc myślę sobie, że ten właśnie taki element chodzenia do kogoś po pomoc, zanim się zrobi jeszcze bardzo, bardzo źle, to jest element, który jednak się częściej pojawia w kolejnych związkach. Tak.
Myślę, że tak właśnie jest też na własnym przykładzie.
Tak, chciałabym jeszcze powiedzieć, że jak ktoś ma tak, że brakuje mu tematów na przykład do pogadania na randce, jak ludzie pójdą gdzieś pogadać, chcą pogłębiać swoją relację i nie wiedzą, o czym gadać. A nie chcą gadać tylko o takich, wiecie, rozrywkowych, przyjemnych rzeczach, tylko chcieliby jakąś taką głębszą rozmowę, to taki temat, co dla ciebie znaczy być dupkiem, jakie to są zachowania, jak ty uważasz właśnie, jakich zachowań warto w takiej relacji i tak jak my ją definiujemy tutaj, jakie zachowania wyobrażasz sobie, że na przykład chcesz ich nie robić, bo to byłoby nie okej, żeby je zrobić.
No to jest dla mnie w ogóle mega
to w ogóle myślę sobie, takie, że to jest mega temat.
Że trochę to jest taki frontloading, tak. Nie? Takie coś, że słuchaj, ja bym naprawdę chciała wiedzieć, co dla ciebie jest takim zachowaniem, które byłoby trudne, a którego ja się mogę nie domyślić, nie? A może już coś zrobiłam takiego, ale jeszcze mi o tym nie... Jakby,
nie
że takie zaproszenie tak. tego tematu w takich, wiecie, okolicznościach, które są no jakoś przyjemne, nie?
Bezpieczne,
no, tak.
Nie są od razu wyciąganiem jakoś rozmowy o tym, że już się coś stało. Chociaż myślę sobie też o tym czymś takim. Słuchaj, jeśli ja się zachowam dupkowato, to jak ja bym chciała, żebyś ty się wtedy zachowała? Czyli jak ty zauważysz, że ja coś robię takiego, co tobie się wydaje jakoś nie w porządku, to, że ja bym ci chciała jakoś szukam takiego powiedzenia o tym, żeby to było jakoś sensowne w,
no, czyli,
poczekaj,
no.
Czy jak ty się zachowasz dupkowato
tak.
i ja będę miała taki pomysł, że ty coś zrobiłaś nie okej okay, tak. i będę chciała ci powiedzieć, to jak mogę to zrobić, żeby dla
żeby
ciebie
to
było
dla mnie, żeby to nie było dupkowato w drugą stronę. Tak,
no.
Tak, no.
I to jest,
ja
myślę,
sobie,
też
i mam
super
już pomysł.
No.
I sobie myślę, że tak jak wiecie, czasami się można umówić na słowo pomidor.
Dokładnie,
nie?
Tak.
To, że można się umówić na jakieś słowo, które będzie takim, słuchaj, to jest to...
To jest ten moment.
To jest ten moment, to się nawet, to dzieje.
Nawet po to, żeby powiedzieć sobie na przykład właśnie to słowo pomidor i żeby móc sobie pójść, pomyśleć, odetchnąć,
no,
ale
zauważyć. Czasami sobie myślę, kurka, żyjemy i po prostu bez świadomości, że robimy rzeczy, które są trudne dla drugiej osoby, bo wiecie, jeszcze ten taki jakiś ciężar tego, żeby komuś się przykro nie zrobiło, żeby było miło, żeby nie psuć atmosfery.
Tak, więc
nie?
powiedzenie o tym, że jakoś w naszej relacji nie jest dupkowatym powiedzieć, że było mi z czymś trudno i przyszło mi do głowy, że to jest dupkowate. I że bardziej cenimy to, że wyciągamy na wierzch i trochę powiedziałabym, że nie będzie kary za to, że ktoś o tym powie i że ktoś to wyjmie na wierzch. Bo myślę sobie, że my często...
To ja zaraz przebijam, nie? Że sobie wyobrażam, że
będzie na wierzchu.
To teraz ja ci powiem, co dupkowatego ty zrobiłaś, więc jakby...
Tak, a ty nie jesteś lepsza, a ty też to robisz, nie?
No!
Sławne pamiętniczki, które 30 maja 2007 roku zrobiłaś to samo.
Tak, że dzisiaj nie wiadomo, że taka święta
tak.
jesteś.
No właśnie, więc rozmawianie o tym, zanim się to zacznie, tak, albo w momencie, kiedy się to nie wydarzy, albo w jakimś takim momencie, kiedy jakoś jest właśnie taka... No, taki,
I sobie myślę, że jak wychodzimy z takiego założenia, o którym już wspomniałyśmy, że druga osoba nie robi dlatego, że jakoś specjalnie chce nam zrobić źle i nie wbić szpilę, tylko z braku zasobów albo umiejętności. Najlepiej jak w tym danym momencie w stanie dba o swoje potrzeby, nie? To, że to jest łatwiej to wyjąć i o tym rozmawiać, bo gadamy o czymś, co... Że mi jest łatwiej, pamiętając o tym, że to nie jest przeciwko mnie. Nie?
Tak.
Że to nie jest jakieś coś, co ma mnie jakoś zranić, tylko no kurka, wypadek trochę przy pracy. Nie?
Tak, i że gadamy o tym w tym momencie, kiedy gadamy o tym trochę w dwie strony, czyli w takim sensie, że gadamy... Można powiedzieć, że robisz coś nie w porządku i nie będzie za to kary i ani ty nie będziesz mieć tej kary, ani ja.
Tylko robimy to nie? dlatego, że chcemy się o siebie troszczyć i żeby, nie wiem, może robić tego mniej, albo jak to się już dzieje, to żeby jakoś łatwiej było to wyjąć i o tym gadać,
się o to zatroszczyć. Że łatwiej jest o tym porozmawiać, kiedy się o tym powie od razu, niż jak to narośnie i potem w emocjach ktoś kisi
już,
i nagle wybucha, nie?
No.
Więc taki mamy pomysł, że warto o tym gadać i tak jak gadałyśmy z Heleną w zeszłym odcinku, albo w zeszłym, jakoś niedawno całkiem, że warto gadać, co w związku uważamy za zdradę i co uważamy, że się będzie robić, jak ona się wydarzy. Jak nie słuchaliście tego odcinka, nie słuchałyście, to
zapraszamy.
Polecamy. Długi odcinek nam wyszedł.
Tak.
To ten temat tego właśnie, co to znaczy, że się dupkowato ktoś zachowa i jak ktoś się zachowa i ktoś to zauważy, to co wtedy
trochę
robi.
Trochę zdrada podchodzi pod to,
podchodzi,
nie?
Tak, to jest jedna z kategorii.
Że to jest trochę jakby kontynuacja, można powiedzieć, taka tego niezamierzona tematu. Tego tematu, który zaczęłyście w tym zdradaniu.
No. I który myślę jeszcze się nie skończył i będzie w różnych wersjach, różnych kombinacjach jeszcze wiele razy. No. Także...
Tak, i właśnie przyszło mi do głowy, że też są odpowiedzi wasze na naszych social mediach, podpowiedzi tematów, o czym chciałybyście, żebyśmy rozmawiały. Więc jeśli w tym temacie dupkowatości jeszcze coś się pojawiło, to...
Jak macie konkretne historie, o których chcecie, żebyśmy jakoś powiedziały więcej, co myślimy na różne tematy i na przykład co się robi z takimi historiami, albo jak to w ogóle działa, albo jakoś takie macie coś w ogóle, co
w tym temacie,
co chcielibyście o tym posłuchać,
zapraszamy.
To zapraszamy i zapraszamy na kolejne różne odcinki pogadane i łacineczki i podcastu o rozstaniach
i pogadane.
Tak.
Tak. I w ogóle słuchajcie nas i
bądźmy
tak,
w kontakcie.
I bądźmy w kontakcie i bardzo dziękujemy.
Dzięki. I super było z wami dzisiaj spotkać i gadać.
No to cześć!
Cześć!